To jest taki rynek, na którym znacznie bardziej trzęsie i huśta niż na giełdzie papierów wartościowych. Z wyników i z tego, że ponad 70% rok w rok, jak w mordę strzelił, tam traci pieniądze, wynika, że większość ludzi robi to niedobrze.
Ty jesteś forexowy? Byłeś forexowy kiedyś?
Byłem. Miałem epizody.
Epizody.
Miałem.
Dlatego epizody.
A w tej chwili nie mam.
Dlatego epizody, bo nie czułeś, że to twoje?
Nie, to z różnych przyczyn to wynikało.
Myślałem, że wszedłeś, straciłeś, więc drugi raz wszedłeś, straciłeś. Mówisz
nie, na
sobie
przykład,
dość.
Nie, na przykład jak pracowaliśmy kiedyś dawno temu w TVN-ie, to tam na przykład nie mogłem inwestować na giełdzie, ale na Forexie mogłem.
Okej. Okay.
Więc wtedy akurat
próbowałeś.
Liznąłem sobie w Forexu. Tak.
Pytam dlatego, że raport KNF-u, z którym dzisiaj przychodzimy, mówi, że właściwie większość ludzi, którzy próbują, nie wychodzi na tym dobrze. I ta większość jest całkiem taka duża większość, bo 73%.
Tak. Więc... Chociaż z drugiej strony można odwrócić i powiedzieć, zobacz, że... ciągle ponad 20% jednak wychodzi z zyskiem.
27% można by powiedzieć. Nie? Więc to jest dużo, ale trzymając się tych 73% przegranych szans, to co jest takiego trudnego w Forexie, że tak dużej grupie ludzi to się nie uda?
No właśnie, to jest, bo to nie są dane, bo to są dane, o których mówimy KNF-u za ubiegły rok, ale w każdym roku te dane wyglądają tak samo, bo te dane są pokazywane już od dobrych kilku lat w Polsce i ten odsetek ludzi, którzy tracą na Forexie rokrocznie, on nigdy nie spada poniżej 70%. W 2022 to było 79%, w 2023 73%, więc to jest zawsze ponad 70%. I kurczę, jest jakaś prawidłowość, która się nie zmienia, tak? Więc faktycznie można by zadać pytanie, bo wiesz, można by powiedzieć, że ktoś
pytanie.
Miał, że był gorszy rok na rynkach po prostu, wiesz, na giełdzie tak jest często, nie? Natomiast tak. Forex jest grą o sumie zerowej, więc niezależnie od tego, co tam się dzieje, to sprawiedliwie by było, gdyby było tak, że 50% wygrywa, 50% przegrywa, a tutaj ponad 70% przegrywa.
To z moich notatek wynika, że użyłeś słowa grą.
Tak.
I teraz do czego zmierzam? Jedna z naszych audycji przed laty nagrana tutaj w tym studiu dotyczyła tego, czy giełda to gra, nie? A giełda to jest jednak, często zwracam na to uwagę, że na giełdzie się inwestuje, a nie gra. Chociaż czasami tak się wyrywa ludziom.
Członkowie zarządu giełdy lubią to podkreślać.
Właśnie,
zawsze,
ja tak. też, ale...
To się bierze z tego, że...
A na Forexie też inwestujesz, czy tam już obstawiasz właściwie?
Moim zdaniem tam obstawiasz. Ja w ogóle nie boję się określenia gra, ponieważ mam wrażenie, że ta niechęć do określenia gra giełdowa na przykład bierze się z tego, że ludzie myślą, że gra to jest coś gorszego, że to jest coś niepoważnego, że gra to jest zabawa,
no tak.
mówiąc inaczej. No to nie do końca, wiesz, są gry wojenne. No,
no nie, ale w tym sensie, że
jest
jeżeli...
teoria gier, są poważne
ale
rzeczy.
Zobacz, jak
poważne rzeczy mogą być grą.
No nie, ale jak masz zainwestować w akcje jakiejś spółki, no to możesz sobie wyciągnąć raporty, przeanalizować, bla, 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 bla.
Tak.
A jak mówimy o Forexie, no to liczysz tylko, że pójdzie do góry albo spadnie.
No ale tam też masz Forex, też masz, przepraszam, raporty i też masz analizować dużo rzeczy, tylko że faktycznie na Forexie inwestujesz w waluty, tak? I chodzi o to samo, żeby zarobić na wzroście albo na spadku danej waluty. I wprawdzie to nie jest spółka, więc nie publikuje raportów z wynikami
państwo.
Finansowymi, ale to są państwa, tak, emitenci tych walut, więc jest cała masa różnych danych makroekonomicznych. Dane o inflacji, o bezrobociu, stopy procentowe, co zrobi bank centralny.
Wybory.
Jest kupa rzeczy do analizowania tam, jeśli chcesz do tego na serio podchodzić i jeśli uważasz, że to ma znaczenie. To tam masz dużo rzeczy do zrobienia cały czas. Tak samo jak na giełdzie papierów wartościowych.
Dobra, no prawie mnie przekonałeś, ale myślę sobie, bo też nieraz o tym wspominamy, że właśnie taka, a nie inna decyzja banku centralnego albo ministerstwa, raczej banku centralnego wpłynęła na osłabienie albo umocnienie złotego w tym przypadku, albo dolara, nie?
Tak.
To czy Fed pójdzie ze stopami w tą stronę czy w tą, ma wpływ na New York, na Nowy Jork, na giełdę, ale też ma wpływ na to, jak się dolar trzyma, nie?
Tak. Tak, oczywiście. I to wszystko oczywiście adepci tej sztuki wiedzą i pewnie starają się do tego stosować. Chociaż oczywiście można podejść w sposób uproszczony i analizować tylko to, co się dzieje na wykresie, czyli stosować tylko analizę techniczną. I jeśli widzisz znajomy kształt na tym wykresie, który w przeszłości ileś tam razy oznaczał, że za chwilę będzie jakiś wystrzał w górę albo wystrzał w dół, to możesz zakładać, że teraz będzie tak samo. Możesz zakładać, że jeśli odpowiednio duża liczba ludzi widzi ten sam wykres i patrzy się na tą samą figurę na tym wykresie, to dojdzie do tych samych wniosków, zareaguje tak samo, więc oni wszyscy za chwilę kupią albo za chwilę sprzedadzą, w zależności od tego, co tam widać. I tak czy i wtedy zadziała samo spełniająca się przepowiednia, prawda, na tej samej zasadzie i będzie efekt, tak? I wtedy nie musisz tracić czasu, może to nie jest strata, ale nie musisz przeznaczać tyle czasu na analizowanie, wiesz, tego, co zrobi bank centralny ze stopami procentowymi, wystarczy ci sam wykres. No więc metody są różne. W każdym razie to nie jest tak, że na giełdzie skupiasz się na raportach, czytasz, analizujesz, a na Forexie to nie ma nic do roboty. Na Forexie też możesz się skupiać i analizować. Troszeczkę inne dokumenty, ale też jest ich sporo, jeśli chcesz. A natomiast no, z wyników i z tego, że ponad 70% rok w rok, jak w mordę strzelił, tam traci pieniądze, wynika, że większość ludzi robi to niedobrze.
No poczekaj, i nasi widzowie, i nasi słuchacze, i my sami pewnie zasługujemy na to, żeby przeczytać dokładnie ten fragment raportu KNF-u. Oni piszą tak, że w 2023 roku zmniejszył się odsetek klientów, którzy ponieśli stratę, czyli nie 79, a 73, good for us. No ale spadł zarówno średni zysk, jak i średnia strata przypadająca na klienta, więc w sumie...
Czyli tak jakby ostrożniejsi się zrobiliśmy chyba. Szybciej uciekamy z rynku, jak ponosimy straty i szybciej uciekamy z rynku, jak mamy zyski, bo się boimy, że za chwilę zyski znikną pewnie, tak? Można by z tego taki wniosek wyciągnąć. Trzeba pamiętać, wracając do tej porównania z giełdą, trzeba pamiętać, że Forex to jest najczęściej inwestowanie z lewarem, czyli ta dźwignia tam występuje, czyli... Tak właściwie to polega na tym, że musisz włożyć jakiś depozyt zabezpieczający i potem na podstawie tego depozytu obstawiasz właśnie dalsze ruchy jakiegoś instrumentu finansowego, czyli na przykład jakiegoś kursu walutowego. I lewar polega na tym, że jeśli ten dany instrument rośnie o X, tak, o 1, to ty zyskujesz na tym 2, a nie 1. Albo tracisz 2, a nie 1, jeśli obstawiłeś w drugą stronę, tak? Co oznacza, że możesz zarobić znacznie więcej w relatywnie krótkim okresie czasu niż na giełdzie, ale też możesz stracić relatywnie więcej. Co więcej, w takim układzie możesz stracić więcej niż zainwestowałeś. Więc jak ci pójdzie skrajnie niedobrze, to możesz mieć taką sytuację, że straciłeś wszystko i jeszcze musisz dopłacić na końcu. Chyba, że no, większość biur maklerskich, które oferują takie usługi, mają takie systemy, że po prostu wywalają cię z tego rynku w momencie, w którym już właściwie tracisz wszystko, żebyś właśnie nie musiał dopłacać. Tak? Czyli dzięki temu unikasz tej przykrej sytuacji, no bo też nie wiadomo, czy faktycznie... Przecież nie będzie cię biuro maklerskie potem goniło po kraju i krzyczało, że tam proszę 200 zł dopłacić, bo zabraknie. No, więc zamiast doprowadzać do takiej sytuacji, po prostu wyrzucają cię z tego rynku, ale to wtedy tracisz de facto wszystko. Tak? I to się może zdarzyć bardzo szybko na rynku walutowym ze względu właśnie na ten lewar. Zresztą możesz ten lewar mieć większy albo mniejszy, to już jest twoja kwestia twojej decyzji i tego, jak bardzo nie boisz się ryzyka. W każdym razie to jest taki rynek, na którym znacznie bardziej trzęsie i huśta niż na giełdzie papierów wartościowych. I w związku z tym, że tak bardzo trzęsie i huśta, to myślę, że wielu inwestorów, zwłaszcza tych początkujących, może się bardzo szybko wystraszyć, podjąć złą decyzję i wyjść z tego rynku w niewłaściwym momencie, bojąc się tego, widząc to, jak szybko im przyrasta nagle strata, nagle stwierdzają, nie, to nie dla mnie i uciekają. Jasne. Za chwilę rynek się odbija w drugą stronę.
Żyją nadzieją.
Wiesz, bo tam bardzo szybko można przejść z minus 1000 zł na plus 1000 zł. Czasami to jest kwestia wręcz minut nawet, tak? A nie dni. Więc to jest pod tym względem to jest zdecydowanie bardziej intensywny rynek niż rynek giełdowy, który w porównaniu do Forexu wygląda jak leniwa plaża.
Nawiążę do tego za chwilę, natomiast kusi mnie jedno pytanie, nie wiem, czy ono jest głupie, czy nie, ale zadam. Da się długoterminowo inwestować na rynku Forex? Masz czas.
Da się, tylko...
To nie to, znaczy, nie
jeśli,
to nie miejsce.
Jeśli zainwestujesz bardzo niewielką część swojego kapitału i jesteś w stanie w związku z tym
poczekać,
dorzucać tego kapitału w sytuacji, w której idzie ten rynek nie w tą stronę, w którą ty chcesz, żeby szedł. Czyli jeśli powiększają ci się te straty i nie chcesz, żeby cię biuro maklerskie wywaliło z tego rynku, i jeśli nie chcesz, żeby tak się stało, to musisz dorzucać. Dopłacać, tak? Czyli pokrywać te tak zwane margin call'e. Jeśli masz odpowiednio dużo kapitału na to, żeby to robić, to wtedy możesz przez bardzo długi okres czasu być na tym rynku i wtedy jesteś de facto inwestorem długoterminowym. Albo jeśli pójdzie ci dobrze i masz niesamowite zyski i po prostu nie zamykasz tej pozycji, tylko pozwalasz trwać tej pozycji, no to wtedy tak, to możesz być. Natomiast wydaje mi się, że jakby w naturalny sposób, ze względu na to, że tam jest większa zmienność i większe ryzyko i bardziej huśta, to tam chyba jednak większość inwestorów i większość pozycji jest bardziej krótkoterminowa. Znaczy, jeśli ktoś by chciał inwestować długoterminowo na emeryturę i tak dalej, no to wydaje mi się, że jednak zdecydowanie lepszym miejscem do tego jest giełda papierów wartościowych i akcje spółek po prostu.
Czy w ogóle spółki jako takie, nie?
I spółki jako takie, tak, bo możesz sobie wyobrazić, co będzie sobą prezentował, czy... nie wiem, McDonald's, Nvidia, Orlen, czy tam, kurczę, Dino Polska, czy Allegro za 10 czy 15 lat, tak? A nie jesteś w stanie przewidzieć, gdzie będzie kurs dolara do euro za 10 lat. Nie jesteś w stanie przewidzieć, gdzie będzie ten kurs za miesiąc. Znaczy on będzie pewnie mniej więcej w tym samym miejscu, co dzisiaj, ale po drodze może zrobić taki zygzak, że cię wywali z tego rynku trzy razy.
Myślę, że to jest ważne, żeby pogadać sobie w ogóle o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i do tego nawiążę za chwilę, ale wracając do tego, co powiedziałeś, że tam tak buja, że giełda versus Forex to jest spokojniejsze miejsce. To KNF też na końcu tego swojego podsumowania mówi, że te instrumenty pochodne rynku OTC cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być kupowane wyłącznie przez inwestorów, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz akceptują ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich pieniędzy. I to jest ważne w ogóle w tym zestawieniu, które też w tym raporcie się pojawia, że 99,8 ludzi, którzy inwestują na Forexie, to są indywidualni gracze, nie? Czyli każdy Kowalski.
No bo to jest produkt dla nich specjalnie.
To jest niesamowite, nie?
Bo to jest specjalnie dla nich produkt, tak. I biura maklerskie, które się tym zajmują, pobierają, może nie tyle pobierają prowizje, co tam są po prostu spready, tak, między kursem kupna a kursem sprzedaży, więc na każdej transakcji coś tam zarabiają. I jest na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, są akcje spółki X-Ray Brokers, czyli jednego z czołowych biur, które oferuje usługę taką forexową dla ludzi. I to są jedne z najlepszych akcji na warszawskiej giełdzie, które poszły w ciągu ostatniego roku o ileś tam 100% w górę. Bo to jest od tej strony świetny biznes, tak? Bo tych ludzi, tych klientów forexowych, co zresztą widać w tym raporcie KNF-u, jest coraz więcej. Ich już tam było w ubiegłym roku chyba 175 tysięcy, tych aktywnych ludzi. I wiesz, jak chcesz inwestować długoterminowo, to może lepiej sobie kupić akcję biura maklerskiego oferującego usługi forexowe,
czyli
niż samemu próbować swoich
sensie,
sił
tak?
na Forexie.
No tak, ale wtedy akcja to będzie zupełnie inny instrument niż Forex jako taki.
Znowu
ale
98%
to są właśnie klienci indywidualni, więc bo rozumiem, że to też jest dosyć łatwo dostępny rynek.
No dzisiaj tak, właściwie możesz mieć aplikację w telefonie, tak. Od tej strony rzeczywiście to jest bardzo kuszące, bo masz wszystko ładnie, przejrzyście, wykresy ci się rysują i wygląda bardzo fajnie. Jeśli dobrze obstawiłeś i akurat tak się zdarzyło...
Złożyłeś słowa obstawiłeś, czyli tak, mamy gra i obstawianie,
tak.
Proszę bardzo.
No obstawiłem, no, kurczę, słuchaj, no masz kurs euro-dolar i on pójdzie w ciągu najbliższych 15 minut w górę czy w dół.
No tak, musisz obstawić.
Ja nie wierzę w to, że ktoś profesjonalnie od strony analitycznej uzna, że jest większa szansa na to, żeby pójść w górę, niż żeby poszło w dół. No pójdzie najpierw w górę, a potem w dół, albo odwrotnie, najpierw w dół, a potem w górę. No. Więc jeśli nie ma żadnych zewnętrznych bodźców w postaci jakichś nowych informacji, to ten rynek właściwie stoi w miejscu, ale on stojąc w miejscu drży. Tak, są takie drgawki góra, dół. I jeśli masz odpowiednio duży lewar, to na każdej takiej drgawce cię albo zarobisz na tym ileś tysięcy złotych, albo stracisz na tym ileś tysięcy złotych. A reagując odpowiednio szybko, i na tym polega profesjonalizm profesjonalistów na tym rynku, że oni wręcz właśnie są day traderami tak zwanymi, tak? Czyli grają w przedziale jednego dnia. to jest przeciwieństwo inwestowania długoterminowego, tak? I oni po prostu wchodzą i chcą wyjść i tam o jakiś tam, używa się takiego sformułowania, o 10 pipsów na przykład wyżej, tak? Czyli to jest wiesz, czasami to jest piąta cyfra po przecinku. I składają zlecenie kupna i od razu zlecenie sprzedaży gdzieś tam wyżej i to ci potrafi się zrealizować jedno zlecenie i drugie zlecenie w ciągu paru minut tak naprawdę. I nie analizujesz tego w żaden tam dogłębny sposób, tylko po prostu kurs przeszedł od punktu A do punktu B i zrealizowałeś swój zysk i podchodzisz do tego w sposób jak najbardziej zimnofalowy. Musisz mieć niesamowicie silne nerwy, nie dać się ponosić emocjom i w ten sposób być może jesteś w stanie osiągać jakieś zyski na tym rynku, czyli nie poddawać się emocjom, tak? Co jest, znaczy na giełdzie emocje są złym doradcą, ale tam się wszystko dzieje, tak jak mówię, w porównaniu do Forexu, w zwolnionym tempie najczęściej. A tutaj, jeśli poddasz się emocjom, no to w ciągu, nie wiem, no kilkudziesięciu minut jesteś w stanie przegrać niesamowicie duże pieniądze.
Jak się już tak otwieramy, pomyślałem sobie, opowiem moją historię. W sumie nie gram na rynku Forex. W ogóle nigdy w życiu nie wchodziłem w Forex i nie czuję, żebym wszedł. Ale pomyślałem sobie, że ostatnio, trzeciego, na początku każdego miesiąca, czwartego muszę wpłacić ratę kredytu. I myślę sobie, obstawię, że kurs chcę kupić 1800 euro za kurs taki, po takim i takim kursie. Chociaż tylko jest 4 po przecinku, nie więcej, nie ma sensu więcej. No i budzę się rano, myślę sobie, o, jest dobry kurs, ale ja spróbuję, żeby był jeszcze niżej. Po chwili, jak to zrobiłem, widzę, że on już idzie tylko w górę. Myślę sobie, nie, no może przerwę to, nie, bo za chwilę stracę. I nagle, pyk, jestem w drugą stronę. Wiem, że to nijak się ma do tego, co robią prawdziwi gracze na rynku Forex, ale coś w tym stylu. Więc rozumiem te emocje, choć nie na taką skalę, bo rzeczywiście tych miejsc po przecinku w tym przypadku jest zdecydowanie mniej, ale coś w tym zdecydowanie jest. Choć mam wrażenie, jak patrzę sobie na ten komunikat KNF-u, że on jest taki raczej trochę, no niby informuje, ale też ostrzega.
No tak.
Czyli regularnie stratę na rynku Forex ponosi około 70-80% aktywnych klientów.
Choćby nie wie, co się działo, rok w rok ponad 70% ludzi traci tam pieniądze.
Ale znowu
i średnia, strata jest ponad 8 tysięcy złotych. Tak?
Tam też jest.
Tak. Dużo, no ale to jest, wiesz, to są często ludzie, którzy wpłacają tam 10 tysięcy, tak? I tracą 8 i zostają z dwoma.
Tak.
I mówią, dziękuję bardzo, to była lekcja za 8 tysięcy, tak? No. Oczywiście jak kogoś na to stać, to plusem tej sytuacji jest to, że faktycznie to jest niesamowita adrenalina. Są ludzie, którzy tego potrzebują. No. Są ludzie, którzy grają w gry komputerowe.
No, rozumiem.
Tam jakieś strzelają do czegoś i tak dalej. To można traktować jako zamiennik. Jeśli kogoś stać na to, żeby wywalić 8 tysięcy złotych.
Ludzie zaraz nas linczują za to, że mówisz, że zamiast grać, to iść na Forex. Tylko tam masz 3 życia, a na Forexie czasami masz jedno.
Nie, no jeśli na dzień dobry przyjmujesz, że stracisz te pieniądze, jeśli na dzień dobry się z nimi pożegnasz, no to pierwszy scenariusz jest taki, że rzeczywiście je tracisz, wiedziałeś, na co się piszesz, ale jest też drugi scenariusz, mniej prawdopodobny, ale on istnieje, że może nie stracisz, może zarobisz i wtedy...
Jak z prognozą pogody.
Ekstra.
Ale myślę, bo to też jest ważne i szczególnie w tym programie często to podkreślamy, że ja wiem, że powiedzieliśmy, że bycie na Forexie to jest daleko od inwestowania. Chociaż jasne, że chodzi o kasę i możecie ją mądrze zainwestować i wygracie, ale to zawsze się wiąże z ryzykiem. Giełda też, nawet jeżeli jest leniwa, to może tak się zdarzyć, że to się źle skończy. W tym studiu siedzący...
Tak samo działa rynek kryptowalutowy dzisiaj tak właściwie. Tak? Można powiedzieć, że w tym samym miejscu możesz inwestować w waluty na Forexie, w surowce, bo tam możesz kupować kontrakty na ropę, na kakao.
Na kakao.
Ostatnio
widzisz,
popularne.
Kto obstawił kakao, mógł wygrać, nie? I tu, dlaczego ja teraz się zgadzam i akurat obstawić na wzrost kakao, to obstawić to mi pasuje.
Bo rynek surowcowy, mam wrażenie, jest troszeczkę mniej wariacki niż rynek walutowy, bo tam są te trendy jakoś bardziej długoterminowe, tak mi się wydaje. Tak samo w tych samych biurach maklerskich w tym momencie w ofercie są już też kryptowaluty, które są jakby maestrią spekulacji, bo tam rzeczywiście już nie ma czego analizować. Bo jeśli chodzi o surowce, no to są jakieś rzeczy, które wpływają na popyt i podaż na ropę czy kakao. Jeśli chodzi o Forex, to tam, tak jak mówiliśmy, są jakieś raporty makroekonomiczne, inflacja, banki centralne. W przypadku kryptowalut nie ma żadnych banków centralnych, nie ma żadnej inflacji, nie ma żadnych danych tak naprawdę. Tam już jest tylko wykres i czysta spekulacja tak właściwie.
Chociaż na rynku amerykańskim niedawno się trochę pozmieniało, nie? Oni te jakby krypto trafiły na taki rynek, który już jest bardziej regulowany niż był, więc to też
tak,
sprawiło, że on się zaczął
sprawiło,
odbijać,
że są tak zwane flowy, tak. Na to się mówi, czyli jest napływ świeżego pieniądza na ten rynek, bo on się zrobił mniej ryzykowny, tak. Bo te nowe instrumenty, fundusze ETF działają już pod nadzorem państwa. I w związku z tym napływa tam więcej pieniędzy i dzięki temu kryptowaluty od początku tego roku znowu idą w górę, tak? Dzięki temu napływowi.
To... Też myślę, choć wiem, że to jest za duży jeden wór na to wszystko, ale są i tacy, którzy zajmują się inwestowaniem w startupy i to na dobrym poziomie i z dobrym skutkiem, ale oni często mówią, że właśnie to, co robią, jak do tego podchodzą, jeżeli wkładają jakieś pieniądze, to trochę tak, jakby je wyrzucili za okno. Czasami tak, one się odbiją i wrócą.
Nie zrujnują się.
Dokładnie
przez to,
tak,
prawda?
Jakby to jest takie myślenie też pomaga im podchodzić do tej inwestycji właśnie w ten sposób. Nie? Szczególnie patrząc na perspektywę zwrotu i na to, jaka jest, jak popatrzymy sobie na liczby, ile ludzi zakładając jakieś biznesy wygrywa na nich, a ile przegrywa, ale taką analogię słyszałem od innego z inwestorów, że to jest trochę tak, że on za każdym razem jak wkłada, to traktuje te pieniądze w taki sposób, jak wyrzucił je za okno. One czasami do niego wracają i to jest super moment, ale nie spodziewa się tego, krótko
mówiąc.
Tak.
I dzięki temu też łatwiej podejmować racjonalne decyzje, bo nie jesteś targany tak bardzo tymi emocjami, jeśli na dzień dobry się pożegnasz z tymi pieniędzmi.
Też tutaj mówimy o ludziach, którzy po pierwsze je mają, żeby zainwestować, albo że stracić. Natomiast tutaj jak patrzymy na ten raport KNF-u w kontekście Forexu, no to jak 100% prawie ludzi to są indywidualni, drobni gracze, którzy wchodzą na to, no to stąd myślę... KNF bije w jakimś sensie na alarm, mówiąc, panowie, panie, pomyślcie, pouczcie się. Też widziałem niektóre strony banków, czy w ogóle domów maklerskich, które oferują Forex, że jest miejsce, taki poligon doświadczalny, popróbuj, jak to działa,
tak,
poucz się,
tak, tylko, że
żeby
to
cię
jest...
mniej bolało, no, żebyś rozumiał, o co tu chodzi.
Tylko to też trzeba z tym uważać, bo jednak kluczowe w inwestowaniu w takim miejscu jest kontrola nad własnym mózgiem i nad własnymi emocjami jednak. I jak próbujesz na sucho, że tak powiem, na takim sztucznym kącie próbnym, no to nie oszukasz samego siebie i wiesz, że to jest na niby. I na sztucznym kącie możesz podejmować same trafne, doskonałe decyzje, bo masz na to czas, jesteś luźny, racja. Nie tracisz swoje... A potem wchodzisz z prawdziwymi pieniędzmi i nagle się okazuje, że to tak nie działa jednak. I trzeba... Znaczy, to też jest takie miejsce, w którym możesz poznać samego siebie do pewnego stopnia i popatrzeć na swoje własne reakcje. I jeśli uczysz się na własnych błędach, jeśli potrafisz je identyfikować, te błędy, zawsze przydaje się prowadzenie dziennika w takim miejscu na przykład. Czyli zapisać sobie, że jak podejmujesz decyzję o tym, że inwestujesz w coś, to zapisz sobie, dlaczego w to inwestujesz, bo po dwóch dniach możesz już nie pamiętać, tak właśnie, że kupiłeś euro-dolara, po co ja go kupiłem, właśnie nie wiem. Więc zapisać sobie...
A co,
sobie...
była jakaś przesłanka, która sugerowała ci, że warto kupić, bo coś, tak, czy co?
Wiesz, jak to sobie napiszesz i się okaże, że ta przesłanka, mówiąc wprost, jest głupia, jak sobie napiszesz, to przeczytasz, to widzisz, że to jest głupie. I wtedy sobie myślisz, kurczę, to może nie.
Choć... Bo tak jak cię słucham, mówię, to nie jest mój świat, Forex, nie wchodziłem w niego, próbuję sobie wyobrazić te emocje i to, że tam rzeczywiście to jest sekunda na zmianę, jeżeli włożyłeś dużo pieniędzy, nawet gdyby to było te 8 tysięcy, które średnio się traci w skali roku, no to przy tych iluś miejscach po przecinku, no to jest szansa w sumie na te 8, to jest niezła baza, nie? Żeby spróbować coś zrobić. Może nie będzie z tego milionów, ale można się zabawić.
Ale może będzie 16 z 8, tak.
Na przykład.
No, to jest jak najbardziej, tak.
I to rozumiem w króciutkim czasie.
Tak, natomiast no, trzeba spełniać te warunki psychiczne przede wszystkim, no, żeby nie dać się ponieść tym emocjom. I trzeba pamiętać o tym, że to jest ryzykowne miejsce. Rozmawiałem kiedyś, dawno temu, właśnie jak sam zaczynałem na tym Forexie, rozmawiałem z Piotrem Kuczyńskim, tak, znanym analitykiem w Polsce. Bardzo mi się spodobało, jak on to opisał, że on powiedział, żeby pamiętać, że to jest takie miejsce, na którym możecie urwać rękę.
Okay.
Że to jest taka, wiesz, zabawa z granatami odbezpieczonymi troszeczkę. Że tam fajnie idzie i bam! I urwało ci rękę i właściwie sam nie wiesz kiedy i dlaczego, tak? Więc to jest takie właśnie, trzeba o tym pamiętać.
Choć nie wiem, czy to jest jakaś kwestia marzenia, czy raczej nadziei, ale jeżeli idziemy w tą stronę, czyli że w zeszłym roku to było 79% ludzi, którzy stracili, w tym roku jest 73%, no to daj Boże, żebyśmy w tę stronę szli, choć ja nie wiem, czy tu jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć.
Wiesz,
albo że połowa tylko straciła, nie? Więc ale co musiałoby się zmienić, albo co musiałoby się wydarzyć, żeby to było mniej ryzykowne. No nie, jakby Forex ma to w DNA.
Tak, to nie może być mniej ryzykowne,
to jest tylko
oczywiście.
Czysty przypadek, że to jest taka liczba lubinna, nie?
Tak, tak. No chyba, jedyna szansa na to, żeby
z tego wynika, że mieli kolejny rok bez szczęścia, dobrze mówię?
No, jak ktoś chce, może to w ten sposób interpretować. Po prostu nie mieli szczęścia, tak? No, źle rzucili kostką. Tak, można próbować omijać to takie codzienne ryzyko na Forexie właśnie tym, że masz, że to jest naprawdę niewielki odsetek twojego całego kapitału.
Okay, no
tak jak w przypadku inwestowania w startupy właśnie, tak? Czyli po prostu stać się na to, żeby stracić te pieniądze. Więc wtedy po pierwsze się tym niespecjalnie przejmujesz, a po drugie wtedy możesz zainwestować, jeśli jesteś bardzo przekonany co do tego, że dolar za 3 miesiące będzie znacznie droższy niż dzisiaj w stosunku do euro na przykład, bo na przykład w strefie euro obniżą stopy procentowe, a w Stanach nie obniżą stop procentowych. Co więcej, rynek dzisiaj się tego nie spodziewa, więc jeszcze tego nie wycenił, ale ty przewidujesz, masz wizję i wiesz szybciej niż rynek sobie z tego zdaje sprawę. Więc to jest właściwie klucz do sukcesu, tak? Wyprzedzać rynek, który i tak sięga dość daleko w przyszłość. Więc jesteś o tym przekonany i jesteś w stanie to obstawić. Więc nawet jeśli masz rację i nawet jeśli za 3 miesiące ten dolar faktycznie będzie droższy, to on po drodze zrobi dużo różnych przypadkowych ruchów, które mogą cię wyrzucić z rynku. Więc tak jak mówię, musisz mieć pieniądze na to, żeby pokrywać te ewentualne margin call'e po drodze. I jeśli wpłacisz tam na ten swój depozyt jakąś niesamowicie dużą liczbę pieniędzy, i zamkniesz ten komputer i przestaniesz tam zaglądać i przestaniesz podejmować jakiekolwiek decyzje, to wtedy nie będziesz żadnych podejmował decyzji pod wpływem emocji, bo w ogóle żadnych nie podejmujesz, no to wtedy może się okaże, że za 3 miesiące faktycznie wygrałeś dużo pieniędzy, tak? Ale może też się okazać wtedy, że dużo pieniędzy straciłeś, jeśli ten twój zakład, tak, to co obstawiłeś, się okazał niezgodny z prawdą.
Myślę, że ta puenta, o której mówiłeś, czy cytat z Piotra Kuczyńskiego, rzeczywiście jednego z wyraźniejszych ekonomistów, czy analityków raczej, tak, że to jest jak poligon, gdzie może ci urwać rękę albo cokolwiek innego, równie boleśnie, to myślę, że to jest przestroga. Pamiętajcie, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I do zobaczenia.